Ja w tej chwili troszkę w ogóle ograniczyłem swoje występy, dlatego że no, w końcu jestem człowiekiem już trochę starszym. Już tak za bardzo mi się nie chce też dużo grać. Troszkę bardziej głęboko wszedłem w pedagogikę. Jestem w Warszawie, uczę, jeszcze jestem
Jesteś
profesorem,
profesorem
kierownikiem katedry i tak dalej, ale...
instrumentów smyczkowych.
Tak jest, tak jest. I jeszcze jestem profesorem gościnnym w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w moim mieście rodzinnym. Tam przecież wszystko skończyłem, tam wszystko się w zasadzie zaczęło, więc...
Powtórzysz słowa papieża Jana Pawła II. Bo chciałam cię też zapytać właśnie, czy więcej czasu, ale z tego wynika, co mówisz, to rzeczywiście, że więcej czasu zajmuje ci teraz pedagogika, a nie życie artystyczne.
No, ale troszkę nagramy, troszkę nagrywam również. W ostatnich latach moim takim jakby wielkim osiągnięciem to jest nagranie takiego albumu z wyłącznie muzyki Karola Lipińskiego, wielkiego polskiego skrzypka, który niestety został zapomniany tutaj u nas.
A był rywalem Paganiniego.
No, był i to byli dwaj najwięksi w tym czasie i w zasadzie opinie były niejednoznaczne, który był lepszy, prawda, w tamtych czasach. Jego utwory, oczywiście jest to twórczość wirtuozosko-romantyczna i o tej kategorii rozmawiamy, są dla mnie zdecydowanie lepsze od Paganiniego. Także to w ogóle nie ma czym. I nagram album taki złożony z 6 płyt CD, właściwie prawie wszystkie utwory, poza koncertami i kaprysami. Także...
Czyli rekompensujesz troszeczkę Lipińskiemu ten długi czas, że tak powiem, nieobecności na estradach i w życiu koncertowym.
No przynajmniej staram się. No i to jest z graniem, no różnie, no, raz mniej, raz więcej. Ograniczam swoje wyjazdy generalnie, bo już też mnie to troszkę zbyt męczy. Ale teraz gram na przykład w Poznaniu, za chwilę będę grał w Nos, ale za chwilę też będę grał w Filharmonii Narodowej. Wszystko w tym roku jeszcze tak, że troszkę...
Dzieje się.
Jeszcze troszkę obowiązków jest.
Ten koncert, który grasz w Poznaniu, ma hasło przed Wieniawskim, bo dokładnie za rok, 7 października 2015, rusza jubileuszowy 15 konkurs Wieniawskiego. Teraz trwa konkurs Chopinowski. No i tak w kontekście obu tych konkursów chciałam ciebie zapytać, czy jesteś zwolennikiem jednak brania udziału przez młodych ludzi, również przez twoich studentów, udziału w takich konkursach, w takich turniejach, bo sam jesteś tego przykładem. W tej książce, to jest właśnie taka książka, wywiad rzeka z Konstantym Andrzejem Kulką, gdzie o rozmaitych etapach swojego życia opowiadasz i jak brałeś udział w tych pierwszych konkursach, zdobywając jeszcze tam odleglejsze pozycje, no ale potem przyszedł czas, jak miałeś lat 17 i zdobyłeś specjalne wyróżnienie w Genui na konkursie Paganiniego.
No potem za 2 lata później w Monachium.
To już pierwsze miejsce.
No tak, i to od tego właściwie się zaczęły moje koncerty i podróżowanie po całym świecie.
Trudne. Czyli jesteś przykładem tego, że jednak warto brać udział w konkursach.
Być może tak, ale również niekoniecznie do końca. To wszystko ma zawsze... Medal ma dwie strony. Kiedyś ta konkurencja nie była aż tak olbrzymia. Kiedyś jeszcze, prawda, ten cały na przykład Daleki Wschód, Japonia, Chiny, Korea i tak dalej, to jeszcze to były powijaki dla nich. Sama działalność impresaryjna kiedyś, to ludzie, impresariowie, to byli ludzie, którzy kochali muzykę w ogóle. Oczywiście chcieli też zarobić, to jest oczywiste, to jest jasna sprawa. Obecnie jest to w ogóle katastrofa pod tym względem. To jest czysty biznes, ja tobie, ty mnie, prawda, i tak dalej. Ja, bo to już nie walczę, nie mam z tym siły walczyć. Rola konkursu troszkę zmalała, wydaje mi się. Konkursów jest generalnie na świecie za dużo, z jednej strony za dużo, ale z drugiej strony znowu, gdzie ci młodzi mają grać? No, do czego mają? Muszą mieć jakąś podnietę, jakiś impuls do tego, żeby na przykład troszkę więcej poćwiczyć, troszkę więcej się nauczyć, no, bo chciałby się dobrze pokazać. No gdzie? No, na konkursie, ma przecież normalnego koncertu jeszcze taki młody człowiek nie dostanie.
Ale o tym, jakby nawiązując do tego, co mówisz, obserwując teraz przesłuchania pierwszego etapu konkursu Chopinowskiego, to człowiek po prostu w zadziwieniu patrzy i słucha, ilu bardzo zdolnych młodych ludzi jest na świecie. Czyli co, rodzi się więcej talentów? Czy pedagodzy lepiej uczą?
No nie wiem. Jest globalna komunikacja całego świata i ludzi grających świetnie jest coraz więcej. To jest jedna znowu strona medalu. Druga znowu strona medalu, to mogę powiedzieć na przykład o skrzypkach, że czasami słucham bardzo świetnych wykonań. Naprawdę, grają perfekcyjnie wszystko, tylko ja za Boga nie potrafię powiedzieć, kto to grał. Nigdy.
Czyli nie ma tej charyzmy takiej.
A kiedyś to jak był stary Dawid Oistrakh, to ja wiedziałem, że gra Dawid Oistrakh. Jak grał Milstein, to wiedziałem. Jak grał Heifetz, to oczywiście, że wiedziałem. Jak grał Schering, też wiedziałem. To były troszkę zupełnie inne style gry. To było rozpoznawalne. W tej chwili nic nie jest rozpoznawalne. To znaczy poziom jest coraz wyższy. To trzeba powiedzieć sobie szczerze, że poziom jest coraz wyższy. Jak czasem patrzę na małe dzieci, które wspaniale grają. Teraz ostatnio był konkurs również Wieniawskiego, mały w Lublinie. To przecież tam dzieci 9-letnie czy 11-letnie czasami to zadziwiały po prostu. Nie tylko poziomem wykonania, technicznym poziomem, ale również muzykalnością. Także to jest ten świat, nie wiem. Ja już na szczęście, martwię się, że jestem troszkę starszym człowiekiem, ale to wszystkie kłopoty już są za mną i sobie spokojnie mogę posłuchać i powiedzieć, no tak, no świetnie.
Wracając do tej książki, o której również wspomniałam i ty również wcześniej, to tam opowiadałeś o swoim dzieciństwie, o domu rodzinnym. Wzrastałeś w domu, w którym muzyka była jakby chlebem codziennym, bo moi rodzice byli muzykami, byli związani z operą bałtycką i ty skromnie stwierdziłeś, że no nie byłeś cudownym dzieckiem, ale stwierdziłeś, że jak rodzice są muzykami, no to ty nie możesz de facto robić nic innego.
No trudno powiedzieć, czy to ja akurat ja stwierdziłem, czy razem żeśmy stwierdzili, czy tylko rodzice stwierdzili, bo na ogół rodzice kierują losem dzieci małych, prawda, swoich. Zacząłem dosyć późno, dlatego że zacząłem praktycznie rzecz biorąc, będąc już w trzeciej klasie szkoły tej podstawowej ogólnokształcącej. To ja miałem 9 lat, jak zacząłem się uczyć muzyki.
No to jednak cudowne dziecko.
No nie bardzo. Cudowne dzieci startują w wieku lat 4-5, prawda. Ja zawsze na początku pamiętam, że byłem 40 któryś, potem za 2 lata byłem 17, a w następnym to się nie mówiło oficjalnie, które miejsce, ale gdzieś tam w okolicach 3 lądowałem. No potem konkurs Paganiniego, dyplom z wyróżnieniem specjalnym, no i potem nagroda w Monachium, czyli to jest ta moja kariera konkursowa.
I na Monachium zakończyłeś udział w konkursach.
No tak, byłem namawiany, żebym brał udział tu w konkursie Wieniawskiego również, no ale stwierdziłem, że konkurs jest po coś tylko. To nie jest cel, konkurs nie jest celem samym w sobie, tylko konkurs powinien służyć do osiągnięcia czegoś więcej, a to więcej to jest po prostu normalne życie koncertowe.
A Monachium ci to dało? Otworzyło przed tobą, jak to się mówi, drzwi do europejskiej, światowej kariery?
Tak, to był konkurs radiofonii niemieckich, ARD, który dawał sporo koncertów potem w Niemczech, a jednocześnie było zainteresowanie impresariatów w różnych innych krajach, prawda? I ja bardzo dużo jeździłem. Był to dla mnie bardzo ciężki okres, bardzo trudny, dlatego że mój repertuar był stosunkowo niezbyt bogaty, a zamówienia przychodziły czasami bardzo konkretne i nie można było odmówić, znaczy można było odmówić i nie grać, prawda? Ale nie bardzo można było zmienić utwór, w związku z tym ja musiałem się nagle wszystkiego bardzo szybko uczyć, a to zawsze jest nerwówka, a zwłaszcza pierwsze wykonanie zawsze jest nerwowe na scenie. Jeszcze w dodatku trzeba to grać na pamięć i tak dalej. No więc szereg problemów było. No, całe szczęście to wszystko minęło jakoś w miarę spokojnie.
Początki właśnie tej takiej rozbuchanej kariery przypadały na lata, kiedy tutaj jeszcze no, była komuna. Paszporty były w pagardzie pewnie twoje, a pozostałych gdzieś tam na komendzie milicji. Jak sobie z tym radziłeś?
No więc ja muszę powiedzieć, że miałem szczęście. Nie wiem nawet dlaczego, ale nie miałem żadnego problemu nigdy z paszportem. Słynny pagard, prawda, kiedyś był instytucją, która wysyłała artystów, wysyłała albo odpowiadała po prostu na zapotrzebowanie, bo to różnie to bywało. Zawsze miałem paszport. No najgorzej było to walki, nie to, że walki, tylko te wizy, które normalnie trzeba było odpowiednio wcześnie dostawać i to się wiązało z różnymi kłopotami. Ale generalnie rzecz biorąc, ja po prostu na nic nie patrzyłem, jeździłem, miałem to pozwolenie jakimś cudem, bez żadnych moich dodatkowych działalności, że tak powiem. I jeździłem bardzo dużo rzeczywiście.
Co wspominasz tak najlepiej? No, występowałeś przede wszystkim jako solista, były recitale, były koncerty na przykład z Jerzym Marchwińskim jako akompaniatorem, ale brałeś też udział w rozmaitych zespołach kameralnych. Który typ muzyki ci najbardziej odpowiadał?
No cóż, z Jurkiem Marchwińskim, nie, on by się obraził, gdyby to był akompaniator, nie, to jest partner. Więc graliśmy bardzo dużo razem na całym świecie rzeczywiście. No, najwięcej koncertów to ja chyba zagrałem, jeżeli chodzi o jedną orkiestrę, to z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, a głównie z najwięcej koncertów z Witoldem Rowickim. Potem z Kazimierzem Kordem też jeszcze dużo. Najbardziej, cóż ja mogę pamiętać, no, jeżeli chodzi w ogóle o muzykę, no, bardzo kocham grać muzykę kameralną, ale to się tak złożyło, że stosunkowo niewiele tego gram, dlatego że byłem bardzo zajęty, a partnerzy, w miarę dobrzy partnerzy, którzy musieli być, prawda, do wspólnego muzykowania, też byli zajęci, więc spotkać się razem w jednym miejscu o jednym czasie było bardzo trudno. Ale to zawsze, to mogę wspomnieć tu takie festiwale muzyki kameralnej w Kąśnej, to jest Dworek Paderewskiego pod Tarnowem. Byłem też członkiem jakiegoś takiego kwartetu radiowego, prawda, jeszcze ze Stefanem Kamasą, prawda, z Romanem Jabłońskim. No, z Marchwińskim oczywiście. No, potem mieliśmy nawet kwintet warszawski, taki reaktywowany, nowo poszpilmanowski, że tak powiem. Ale to stosunkowo niedużo jest koncertów. Natomiast moja działalność polegała głównie na działalności solistycznej, głównie na graniu z orkiestrami. Bardzo dużo było turnieje z orkiestrami. Ja pamiętam jedno turnieje z Filharmonią Narodową, które trwało 2,5 miesiąca. Objechaliśmy wtedy całą Azję, całą Australię, całą Japonię. Ja tam byłem jedynym solistą, poza Japonią może, gdzie taka pianistka Hiroko Nakamura grała jeszcze kilka koncertów. Resztę musiałem ja sam obsłużyć, że tak powiem, dyrygentów było dwóch, Rowicki i Markowski, Andrzej Markowski świętej pamięci, no oczywiście Rowicki też świętej pamięci. Grałem 36 koncertów chyba na jednym wyjeździe. Plus przeloty, plus to wszystko i to wszystko razem 2,5 miesiąca.
Jakiś rekord pobiłeś niesamowity.
No, chyba rekord świata.
Nawiązując do współpracy z orkiestrą jako organizmem muzycznym i nawiązując do koncertu Karłowicza, który teraz grasz w Poznaniu, bo tych koncertów na skrzypce i orkiestrę w końcu tak dużo w literaturze nie ma, czyli przez ileś dziesiąt lat kariery artystycznej solista taki jak ty powraca po jakimś czasie do utworu, który już grał. Ty tego Karłowicza, ja pamiętam, to było naprawdę marzenie. Nie wiem, czy ty pamiętasz, w latach 80. były tu w Poznaniu takie monograficzne festiwale jednego kompozytora. Zaczęło się od Beethovena, to przyjeżdżał wówczas WOSPR, jak się nazywał, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic. Pierwsze dwa festiwale były pod dyrekcją też świętej pamięci Stanisława Rowickiego, potem był Jacek Kasprzyk, a ty występowałeś wtedy, kiedy bohaterem festiwalu był Karłowicz i też grałeś ten piękny koncert. Jak ty go grasz teraz? Czy w ogóle interpretacja się zmienia, twoja wizja utworu, który znasz od wielu, wielu lat, też się zmienia?
Trudno powiedzieć, czy się zmienia. Oczywiście ja zawsze uważałem ten koncert za koncert bardzo piękny i za koncert, który jest niedoceniony, niedoceniany, zwłaszcza za granicą. Jakoś jest tam kompletnie nieznany. A szkoda, bo przecież jest to muzyka bardzo, bardzo piękna, piękna linia melodyczna, bardzo, bardzo wirtuozowska, część trzecia na przykład zagrana w odpowiednim tempie i tak dalej, i tak dalej. Także ja bardzo chętnie zawsze gram koncert Karłowicza. Trudno powiedzieć, czy ja do niego wracam, czy nie. A to, czy gram tak samo, czy inaczej, no to musi publiczność ocenić, to nie ja.
Najpierw wahałam się, czy to pytanie ci zadać, ale jednak zadam, jak się czujesz jako ojciec sławnej córki Gaby Kulki? Bo no teraz tak, role się
czasami
zmieniły.
Czasami czytałem rzeczywiście artykuły takie, że wystąpię, prawda, tam gdzieś tam jako jakiś koncert kameralny i w nawiasie, kto to jest? No, ojciec Gaby Kulki, żeby było wszystko wiadomo. Teraz na razie sytuacja wspólnych występów nie jest aktualna, przynajmniej krótką chwilę, ponieważ Gaba urodziła córeczkę.
Czyli jesteś dziadkiem, gratulacje.
Tak, jest zajęta teraz dzieckiem, no to dopiero jest miesiąc czasu, więc to jest. Zostałem dziadkiem dosyć późno, ale cieszę się, że nim jestem. Także.
Masz dwie córki, ta druga też tak. Wykazuje talenty muzyczne?
Talenty muzyczne na pewno wykazuje, ale działa w innej branży, mianowicie jest adwokatem, jest radcą prawnym, specjalistką od prawa autorskiego.
Czyli tak, masz w razie czego obrońcę.
W razie czego obrońca jest, tak, oczywiście.
Andrzeju, zdrowia, wszystkiego najlepszego i no, już nie tak długiego czekania na twój kolejny tutaj pobyt w Poznaniu.
No zobaczymy, jak to będzie. Coś trzeba będzie zorganizować. Pozdrawiam wszystkich.